Przypowieść o pokornym słudze. Jest to 36. rozważanie z cyklu Przypowieści Jezusa. A więc mamy kolejną przypowieść, dzięki której pogłębimy naszą więź z Chrystusem. Możemy też i naszą wiarę umocnić, a też i rozpoznać kolejne tajniki Królestwa Bożego, które w Chrystusie stąpiło na ziemię, a w pełni objawi się podczas Jego powtórnego przyjścia. Jak już zauważyliśmy, wszystkie przypowieści Jezusa cechuje obrazowość, cechuje konkretność i prostota. I czasami one odsłaniają rzeczy nowe, a czasami korygują nasze wyobrażenia religijne. I uczniowie właśnie mieli okazję skorygować to, co uważali, z tym, co Jezus im teraz ogłasza. I one często oczyszczają nasze wyobrażenia o Bogu, a też pomagają wyzbyć się fałszywych pojęć, które zamiast nas przybliżać do Stwórcy, to od Niego oddalają. I właśnie taką przypowieścią, która koryguje nasze błędne wyobrażenia o Królestwie Boga, jest ta przypowieść, bo ona jest znana jako przypowieść o słudze nieużytecznym. A tymczasem daliśmy tytuł Sługa pokorny i za chwilę zobaczymy dlaczego. Ona też została wzięta z życia i stąd słuchacze chętnie jej wysłuchali. Ale, jak się okazuje, na końcu nie była zbyt miła. No i teraz spójrzmy na tekst. Jest to krótki tekst, ale bardzo dla nas wymowny. Łukasz, rozdział 17. Bo ona się znajduje tylko w Ewangelii według Łukasza. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy ten powróci z pola, chodź zaraz i spocznij sobie. Czy raczej nie powie mu, przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj, aż najem się i napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, sługami nieużytecznymi jesteśmy. Spełniliśmy swój obowiązek. Ale wziąłem ten werset 10 z innego przekładu, który bliżej do oryginału nam ten werset przełożył. Tak samo i wy, kiedy wykonacie wszystkie polecenia, powiedzcie sobie, jesteśmy zwykłymi niewolnikami. Wypełniliśmy tylko nasz obowiązek. A więc się nam pojawia określenie zwykły niewolnik. I to jest dokładnie z oryginałem. I ta przypowieść, zauważyliśmy, rozpoczyna się od pytania, kto z was? I pamiętamy, że również i inne przypowieści zaczynały się podobnie. I to pytanie mówi nam, że nawiązuje ta przypowieść do jakiejś wypowiedzi wcześniejszej. I na przykład gdy omawialiśmy przypowieść o natrętnym przyjacielu, który prosił swego przyjaciela w nocy o 3 chleby. To tamta właśnie przypowieść się rozpoczynała słowami, kto z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu, przyjacielu, pożycz mi 3 chleby. Dlatego, że jest to część nauczania i przypowieść kontynuuje nauczanie o modlitwie. I tam uczniowie poznali modlitwę Ojcze Nasz. I stąd kto z was w nawiązaniu do tego, co wcześniej słyszeli. Albo przypowieść o budowniczym wieży i o królu, który się szykował do wojny. Tam również mamy to kto z was. I tam była ilustracja o dźwiganiu swego krzyża. No albo przypowieść o pasterzu, który szukał swojej owcy. I też jest, kto z was, mając owce? I to była reakcja na sprzeciw faryzeuszów i nauczycieli Pisma, że Jezus dopuszcza do siebie grzeszników. A więc i tutaj to pytanie, kto z was jest próbą rozjaśnienia odpowiedzi na prośbę uczniów, aby im dodał wiary. I posłuchajmy te wcześniejsze dwa wersety. Wtedy apostołowie powiedzieli do Pana: dodaj nam wiary. Pan zaś odpowiedział: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy i powiedzieli do morwy: wyrwij się z korzeniami i przesadź do morza, byłaby wam posłuszna. No i po tym właśnie jest kto z was. Jakie ma to powiązanie? Wiara i później ten sługa zwykły, ten sługa pokorny. I właśnie jest to przypowieść trudna, ale oczywiście możliwa do rozpracowania, do rozpoznania, abyśmy wiedzieli, że Pan Jezus tutaj chciał pogłębić coś bardzo ważnego i coś, na co byśmy tak powierzchownie uwagi nie zwrócili, On chciał uczniów tymi pytaniami zatrzymać. Bo chodzi o wiarę maleńką. Jak tam czytaliśmy, że jest to maleńka wiara, jak ziarnko gorczycy. Wiara niewidoczna. Ale ona owocuje czymś, co później sprawia, że to drzewo się przenosi do morza. Jest to oczywiście pewien obraz. I właśnie ta przypowieść, która mówi o tym słudze, akcentuje postawę tego sługi. Postawę Pana, który się zachowuje tak, jak się zachowywał, oraz sługi, który wykonuje to, co do niego należy, a potem mówi: nic dziwnego, jestem zwykłym niewolnikiem. A więc wierność Panu i wierność zadaniu jest czymś ważnym, by wiara w człowieku była tak mocna, bo nie ma wiary bez wiernego, bez człowieka. I stąd postawa wierzącego jest podglebiem dla tego ziarenka wiary. Tak samo i wy, gdy wykonacie wszystkie polecenia, powiedzcie sobie, a więc ja muszę mieć postawę niebuntowniczą, wtedy moja wiara będzie bardzo mizerna, jeśli w ogóle jeszcze będzie. Ale jeśli mam postawę właściwą i powiem, jestem zwykłym niewolnikiem, wypełniłem tylko swój obowiązek, to ta wiara rzeczywiście może pomnożyć się, wzrosnąć i być potężną. I stąd to pytanie, kto z was, pobudza każdego słuchacza, by porównać siebie, własne wyobrażenia z tym, czego Jezus naucza w sprawie służby Bogu. Służby człowieka, który wierzy, wiernego, który ma służyć Bogu. I w tej przypowieści nie ma żadnej akcji, ale za to są trzy pytania, które wymagają konkretnej odpowiedzi. I chcielibyśmy się tym trzem pytaniom teraz przyjrzeć. Kto z was, mając sługę, a dosłownie jest tam niewolnika, który orze lub pasie, i powie mu, gdy ten wróci z pola: chodź zaraz i spocznij sobie. I oczywiście każdy słuchacz wtedy powiedział nie. Dzisiaj my byśmy się zastanawiali, bo mamy dzisiaj atmosferę poprawności takiej politycznej. Dzisiaj się wymaga tej równości wobec wszystkich. A więc tamten pan nigdy by nie powiedział temu niewolnikowi: chodź zaraz i spocznij sobie. To nie są te czasy jak dzisiaj. Na pewno będzie odpowiedź nie. Albo też pytanie drugie: przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj, aż się najem, napiję, a potem i ty będziesz jadł i pił. I tutaj uczniowie nie mieli żadnej wątpliwości. Ten spracowany niewolnik, sługa, nie ma prawa usiąść, nie. Jeśli Pan jest tutaj przy stole, musi go obsłużyć, a więc mówią tak. Tak ten Pan powie: przepasz się, usługuj mi. I właśnie słuchacze mieli w tych pytaniach rozstrzygać, czy Pan miał tak postąpić. oraz czego sługa miał się spodziewać. Czy sługa w podtekście swoim, w myślach swoich oczekiwał, że będzie inaczej? Jasne, że nie. I odpowiedź jest oczywista, bo pytanie trzecie nawet jeszcze potwierdza to. Czy dziękuję słudze, że uczynił to, co mu polecono? Oczywiście, że znów będzie nie, nie dziękuję. I tu chodzi o problem niejako etyczny, bo sługa po całym dniu na polu, przy trzodzie, teraz ma z kolei robotę w kuchni. Jest pytanie, czy pan ma swego sługę potraktować jak niewolnika, czy jak partnera? Oczywiście musimy się przenieść w tamte czasy, nie dzisiejsze. Czy ma uwzględnić jego zmęczenie całodzienną pracą? Czy ma go zaprosić do stołu, który właściwie sam albo razem musieliby zastawić, a więc pan musiałby się wziąć do roboty przy kuchni i przygotowywać razem z tym niewolnikiem tę wieczerzę? Czy też ma się pan zachować zgodnie z przyjętym porządkiem rzeczy? Po prostu oczekiwać od niewolnika obsłużenia siebie, a dopiero potem i on sam będzie mógł się posilić. Ten właściciel, można powiedzieć, miał raczej niewielkie gospodarstwo. Miał tylko jednego sługę albo niewolnika. I do obowiązków tego sługi niewolnika należała praca na roli, należało doglądanie stada oraz posługiwanie w domu. A więc tu nie było oddzielnych pracowników. Wszystko musiał zrobić ten jeden jedyny. I właściciel nie był wcale zobowiązany do okazywania jakiejkolwiek wdzięczności niewolnikowi za wykonanie tego, co było jego obowiązkiem. I w starożytności było rzeczą normalną, że istniało niewolnictwo, czyli legalne posiadanie na własność jakiegoś człowieka. I w Imperium Rzymskim około 35% ludności to właśnie byli niewolnicy. Skąd się oni brali? Brali się z podbojów. Gdy armia rzymska zdobywała nowe tereny, to zamiast wrogów zabijać, to starano się ich ocalić po to, by wziąć ich później do niewoli, po to, żeby później oni mogli pracować na roli, by mogli doglądać stad, by pełnili służbę w domach, a zamożniejsi właściciele mieli zarządców domów, kucharzy, nauczycieli, lekarzy, muzyków. A więc to właśnie ci niewolnicy mieli różne wykształcenie. Czasami to byli ludzie z wyższych sfer. I liczba takich niewolników świadczyła o statusie społecznym właściciela. I ten niewolnik mógł być sprzedany, mógł być wyzwolony jakimś aktem wyzwoleńczym, mógł być karany, mógł być wynagradzany. Wszystko się działo według upodobania jego pana. To było oczywiste wszystko. W tamtych czasach to wszystko było oczywiste. Po tych trzech pytaniach Pan Jezus uczniom swym nakazał, by przyjęli postawę tego niewolnika sługi. Tak samo i wy, kiedy wykonacie wszystkie polecenia, powiedzcie sobie, jesteśmy na służbie, jesteśmy zwykłymi niewolnikami. Wykonaliśmy tylko swój obowiązek i nie ma w tym żadnej zasługi. A więc taka postawa sprawia, że nasza wiara w Chrystusa, w Boga będzie mocna. I chciałbym, abyśmy się teraz przyjrzeli temu właścicielowi ziemskiemu. Ten pan się odnosił do sługi, do niewolnika zgodnie z ówczesnymi stosunkami społecznymi. I się nie ma co dziwić. Apostoł Paweł, gdy pisał o niewolniku Onezymie, to jak wiemy, do Filemona, gdy pisał jego pana, nie miał żadnych wątpliwości, że Filemon jest panem, a Onezym jest niewolnikiem i do tego zbiegłym. I w ogóle nawet mu Pawłowi do głowy nie przyszło, aby pisać cokolwiek o zniesieniu niewolnictwa. Jak wiemy, niewolnictwo jeszcze przez kilkanaście wieków trwało, aż przecież w wieku XIX dopiero zaczęło zanikać, a te wszystkie sprawy w Ameryce wiemy, że dość długo jeszcze i w wieku XX się kotłowały. A więc to było nie do pomyślenia, żeby pan się bratał z niewolnikiem. Sporadycznie to się mogło zdarzyć, ale normalnie to się nie działo i do stołu pan ze sługą niewolnikiem nie zasiadał. A więc nie należało oczekiwać, że pan będzie życzliwy, wdzięczny, dlatego że sługa robił swoje, miał obowiązki i je spełniał, a więc nie było nic w tym nadzwyczajnego. Po prostu ów pan traktował sługę niewolnika stosownie do jego pozycji społecznej. Sługa w tej przypowieści, jak widzimy, swoje codzienne obowiązki wykonuje normalnie, zwyczajnie, wykonuje wiernie, solidnie. I widać, że jest bardzo pracowity. Skoro jednego dnia orze w polu, potem dogląda stada, a pod koniec dnia usługuje panu przy wieczerzy, a to oznacza, że musiał tę wieczerzę też i sam przygotować, to na pewno jest człowiekiem wszechstronnym. Jest cierpliwy, jest umiejętny i jeszcze bym dodał, że jest dobrze zorganizowany. Ten sługa wszystko wykonuje i wcale mu do głowy nie przychodzi, by oczekiwać podziękowań, jakiegoś wyróżnienia, uznania, dlatego że sługa, niewolnik zna swoje miejsce. I pan zna swoje miejsce, i on zna swoje miejsce. A więc nie jest to sługa nieużyteczny, on jest po prostu bardzo użyteczny. Ale ten przymiotnik, użyty w tym zdaniu, które Pan Jezus daje jako nakaz, aby tak należało o sobie myśleć, ten przymiotnik achrejos występuje w Nowym Testamencie tylko dwa razy. A więc raz tutaj, a ten inny raz w przypowieści o talentach. Pamiętamy tę przypowieść z rozdziału 25 Ewangelii według Mateusza. I tamten sługa, który miał talent, otrzymał talent do obracania, rzeczywiście był sługą nieużytecznym. Ten sam wyraz oznacza w jego przypadku nieużyteczność, dlatego że on nie potrafił pomnożyć majątku otrzymanego od swego pana. I właściwie tę nieużyteczność należałoby oddać przez wyrażenie: on nie przynosił zysku. On nie był solidny. Był leniwy i to usłyszał zresztą. I potem został ukarany. Ale tamten niewolnik był nieużyteczny, bo nie spełnił oczekiwań swego pana. Nie pomnożył tego majątku, talentu, czyli wartości 20 lat pracy. Ale ten sługa, o którym mówimy dzisiaj, on solidnie swoje obowiązki wypełniał i był użyteczny tak, że to przynosiło panu zyski. Ale jak w tamtej przypowieści o talentach pan oceniał swoje sługi, swoich niewolników i on mówił o tym, który miał 5 i przyniósł drugie 5, o tym, co miał 2, przyniósł następne 2 talenty, też i tego trzeciego, który był niedbały, leniwy, ocenił i osądził. Ale w tej przypowieści, o której mówimy dzisiaj, to nie pan ocenia sługę, nie. To sługa miał sam siebie ocenić. Oczywiście jest to tylko nie w akcji wyrażone, ale w opowieści. Pan Jezus przywołuje takie obrazy i Pan Jezus formułuje takie zdania. I w tym właśnie obrazie sługa miał siebie ocenić. Okazuje się, że ten sługa był całkowicie pokorny. Miał do siebie dystans. Tamten sługa z tych talentów, o tych talentach, nie miał dystansu. Mówi, wiem, panie, że ty żniesz tam, gdzieś nie posiał. A więc nawet panu zarzucał jakąś niefrasobliwość, jakieś złe działanie i intencje. Prawdziwie nieużyteczny, bo jego postawa była już niewłaściwa, gdy odbierał te talenty. Natomiast ten jest pełen dystansu do siebie. Nie uważa siebie za kogoś szczególnego. Też nie myśli źle o swoim panu i nie ma jakichś oczekiwań. Nie. Po prostu. On uznawał to wszystko za coś normalnego, za coś zwyczajnego i po prostu znał swoje miejsce w szeregu. Jaka jest wymowa? Jakie jest przesłanie tej przypowieści? A więc ona jest zachętą dla uczniów, jest zachętą i dla nas, abyśmy służyli Chrystusowi bez oczekiwania na jakąkolwiek nagrodę. Dlatego, że posługa Kościołowi, posługa Bożemu ludowi, służba dla Ewangelii ma być bezinteresowna, bo z łaski nas zbawiono, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Nic się nam nie należy. Jego dziełem jesteśmy stworzeni do dobrych uczynków, które wcześniej On przewidział, abyśmy w nie wchodzili. Znamy, prawda? Znamy, prawda, ten list do Efezjan, rozdział 2. Dlatego też Pan Jezus tutaj już, zanim jeszcze Paweł będzie się nawracał i potem będzie pisał listy, on już tu nakazuje. Kochani moi, powiedzcie sobie, każdy niech powie sobie, jestem po prostu sługą. Wykonuję swój obowiązek i nie ma w tym żadnej mojej zasługi. I niezależnie od tego, że słowa te Jezus skierował wtedy do uczniów, to również i każdy z nas powinien je wziąć do siebie. Bo jest to przypowieść, która ma zilustrować wiarę bezinteresowną. Jeśli ma się nasza wiara pomnożyć, a o to prosili uczniowie, to ta wiara musi być oparta na miłości do Zbawiciela. Bo wiara nie jest gdzieś obok nas. Wiarą ja jestem. Ja jestem człowiekiem wierzącym. A więc we mnie musi być miłość, a nie pretensja do Boga. To musi być wiara nieinteresowna, która sobie kalkuluje, co Bóg powinien mi teraz dać za moje zaangażowanie, poświęcenie, posłuszeństwo. I na pewno mielibyśmy wiele wyliczanek na swoją korzyść. Ale takie znalazłem ciekawe porównanie. Jeśli jestem wierny w małżeństwie, akurat w tym roku będziemy mieli 50 lat naszego małżeństwa. Jeśli wtedy ślubowałem mojej żonie, że jej nie opuszczę, będę wierny. Już kiedyś wspominałem, jak to nam prezbiter Waszkiewicz ślubu udzielał i pomylił się. Zamiast tak sformułować pytanie, to trzecie pytanie, żebym mógł odpowiedzieć tak, to on sformułował w ten sposób, że musiałby powiedzieć nie. I czy opuścisz ją? Jeśli bym powiedział tak, to wtedy wiadomo, żebym ślubował, że będę mógł ją opuścić. I gdy on się zorientował, że ja powiem tak, a on stał plecami do wiernych, do zboru. My staliśmy oczywiście przodem, tak się złożyło, nie staliśmy bokiem, jak się dzisiaj to robi, ale staliśmy przodem, a on stał tyłem. I on pokazuje mi ustami tak, tak, czyli mam powiedzieć tak. A ja w tym czasie błyskawicznie rozmyślam, co zrobić, żeby powiedzieć tak, gdy trzeba powiedzieć nie. I nie mogłem wpaść na nic. Czy opuścisz ją? Nie, nie opuszczę. I tak powiedziałem. I on skończył pytanie i mówię, nie, nie opuszczę jej. Ale powiedziałem nie. Ale gdy dodałem tam to, że nie opuszczę, to wtedy wszystko się już jakoś rozładowało. No i było dobrze. I do żony nieraz mówię, widzisz, miałem okazję ci ślubować z grzeczności dla prezbitera, że cię opuszczę. Ale jednak to uroczyste ślubowanie czym mogło być nagrodzone przez moją żonę przez te 50 lat? Czym? Czego mogłem od niej oczekiwać za moją wierność? Kochani, niczego. Niczego prócz jednej rzeczy. A tą jedną rzeczą jest wzajemność. Ja jej nie opuszczę i będę wierny. Ona mnie nie opuści i będzie wierna. A więc tylko wzajemność. I stąd wierność Chrystusowej nauce, nasza pobożność, nasze dobre uczynki, które są zrodzone z Bożej łaski, nie są biletem wstępu do Królestwa. Nie. One nie sprawiają, że otrzymamy jakąś zapłatę, nagrodę. Jak w małżeństwie. Nie oczekujemy, że ktoś będzie nas chwalił i dawał dyplom, że się minął rok i byłem wierny. Nie. Dlatego, że Królestwo Boże nie jest zapłatą czy nagrodą, lecz jest dziedzictwem. Małżeństwo jest jednością, jest miłością, jest dziedzictwem. I nasze Królestwo Boże, które mamy w Chrystusie Jezusie, jest również dziedzictwem, a więc nie oczekujemy żadnych nagród. Pamiętamy tego syna, tego ojca, który miał dwóch synów z przypowieści o synu marnotrawnym, ten starszy syn. Ojcze, Ty mi nie dałeś nawet cielęcia, nawet koźlęcia mi nie dałeś. Ojcze, ja tyle lat jestem z Tobą. I co powiedział ojciec? Synu, Ty zawsze jesteś ze mną, wszystko jest Twoje. A w domyśle, Ty jesteś przecież dziedzicem. Więc sobie nie trzeba czegoś dawać, bo Ty wszystko już masz. A więc człowiek wierzący ma przypominać owego sługę, który wraca wieczorem do domu. Do domu nie swojego, nie. Do domu swego Pana. Sługa wie, że z łaski jest w tym domu. Ten Pan jest dobry, dba o niego i on wracając do domu po całym dniu pracy jest gotowy dalej służyć swemu Panu, jeśli go zastanie w kuchni, a właściwie w jadalni przy stole. Jeśli ja wykonuję to, czego Bóg ode mnie oczekuje, to po prostu spełniam swoją powinność. Jeśli kochamy Jezusa i chcemy spełniać Jego wolę, to cały czas muszę mieć świadomość, że moja służba, posługa Bogu nie ma żadnych granic. Bo miłość to nie jest wypełnianie obowiązków. Miłość jest to spontaniczne przekraczanie tego, co jest konieczne. Ile razy mam przebaczyć? Pyta Piotr. Aż 3 razy? O, to jest obowiązek. A Pandasz mówi zawsze. 7 razy 7. 77. Dlatego, że Bóg nas kocha bardziej, niż my jesteśmy w stanie mu się odwdzięczyć. Ta Boża miłość nam się w ogóle nie należy. Nie można jej żądać. Miłości od nikogo nie można żądać. Ta miłość jest darem. Ta Jego miłość nas uzdalnia tak, że nasze nieudolne posługiwanie, gdy robimy to, co do nas należy, staje się nagle bardzo użyteczne wobec naszych sióstr, naszych braci w wierze. I stąd ani przez chwilę nie trzeba myśleć o nagrodzie albo o tym, że Bóg jest nam coś winien, bośmy aż tyle zrobili. Jednak to wcale nie oznacza, że dla Boga nic nie znaczy nasze poświęcenie, nasz trud, nasza służba, nasze dobre życie. Nie, nie, nie. Nie myślmy sobie, że się nie liczą nasze czyny miłości. Ta przypowieść nie chce zanegować ważności naszych dobrych dzieł. Dlatego, że nasze uczynki idą za nami, jak mówi nam Apokalipsa. One są dla Boga ważne. Tak samo są ważne, jak to, co On zrobił dla nas, dla naszego zbawienia. A więc tu nie chodzi o wartościowanie, że to, co robi Pan, to jest wartościowe, co robi sługa, jest bezwartościowe. Nie. Tu chodzi o to, by sługa miał właściwą postawę, postawę nie roszczeniową, lecz postawę miłości, wierności, posłuszeństwa. Po prostu postawę zwyczajnego stosunku do kogoś, kto nas kocha i dzięki komu istniejemy, żyjemy. Jezus chciał pouczyć jedynie, że nikt nie powinien nagrody w niebie traktować jako wyrównania rachunków, żadnej buchalterii, żadnej kalkulacji. Mamy udział w Królestwie Bożym tutaj oraz będziemy mieć tam tylko dlatego, że nas zaproszono, że nas osobiście po imieniu wezwano, powołano, abyśmy przebywali z Bogiem na wieki wieczne, już tu na ziemi, przez Słowo Jego, przez Ducha Świętego, a potem już na stałe, na wieczność. Jest to dar Boga, który przewyższa wszelkie nasze zasługi. Chcemy sobie uświadomić w tej chwili, że Jezus jednym swym dziełem na Golgocie, nie chcę mówić czynem, nie, to jest całe dzieło, od narodzin aż do ostatniego tchnienia, to było dzieło. I tym dziełem na Golgocie Jezus dał więcej, niż wszyscy ludzie razem wzięci są w stanie to zrekompensować swoją posługą Jemu przez całe życie. Tak, Jego jedno dzieło przewyższa wszystkich nas i naszą służbę. I stąd wszelkie oczekiwania na zapłatę, na nagrodę, na szczególne traktowanie czy podziękowania całkowicie są nie na miejscu. Naszym zadowoleniem, satysfakcją niech będzie to, że nam pozwolono razem z Chrystusem współtworzyć Królestwo niezmienne, Królestwo trwałe. To Królestwo jest wspólnym dziełem i Boga, i człowieka. Bóg czyni, a człowiek wierzy. Przez wiarę z Bożej łaski ma współudział. I ten wkład jest oczywiście nieproporcjonalny, nieporównywalny. Ale jednak współtworzymy. I naszą nagrodą jako ucznia Chrystusa będzie świadomość tego, że udało nam się wykonać. A potem Pan Jezus powiedział: miarę dobrą, ubitą, uczęsioną, przelewającą się napełnią waszą kieszeń. A więc nasza nagroda to jest przeświadczenie, że udało mi się wykonać. Dzieło ma się bardzo dobrze. Bóg zrobił wszystko to, co właściwie istnieje. Ja tylko w troszeczkę Mu pomogłem przez całe swoje życie, a teraz mnie oczekuje to, co On przewidział. I On wie, co to znaczy ta miara dobra, ubita, uczęsiona i jak ją napełnić, nasze zanadrze, jak mówi jeden z przekładów, albo naszą kieszeń, jak mówi ten przekład, który użyłem i polecam konspekt. Tam jest więcej szczegółów. No i teraz, gdyby ktoś jednak wpadł w rozgoryczenie. Wiecie, słabi jesteśmy. Szczególnie z wiekiem ta słabość się przejawia coraz bardziej. I właśnie to przed tym rozgoryczeniem zawsze nas będzie ratować postawa pokory. Dlatego dałem tytuł tej przypowieści Pokorny sługa. Bo chodzi o sługę, który jest bez pretensji, nie ma żadnej pretensji. I uzbrójmy się w takie myślenie. Będę robił jak najwięcej, kończę moje dzieło, czy już je skończyłem i nie mam żadnej pretensji, że tego nie zauważono, nie pochwalono, że świat poszedł dalej, a moje dzieło zostało. Jeden sieje, drugi podlewa, a Bóg daje wzrost. Ten, kto sieje, tego nie widać. Posiali jesienią i chodzimy potem przez kilka miesięcy, patrzymy i nic nie ma. Podlewamy, 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 nie widać ani ziarna, ani wody. Cały czas jest tylko sucha gleba. I żadnej o to nie można mieć pretensji. Jak potem zacznie rosnąć, potem ktoś ma żniwa, potem ktoś niesie ciężkie wory tego ziarna, potem przynosi grube pieniądze i on się cieszy, że mu się udało wreszcie przynieść pieniędzy więcej niż w zeszłym roku. I nawet nie wspomni o tym, kto kilka miesięcy wcześniej orał i było tak ciężko, kto potem siał, bronował, kto podlewał. O tym się nawet nie myśli. Tylko się myśli o tym, że się liczy pieniądze, które ten właśnie przyniósł. Kochani, nie miejmy żadnej pretensji. Ani się radować z tego, żeśmy mieli żniwa, ani nie mieć pretensji, że nikt tego nie wspomniał, coś myśmy zrobili, by były te żniwa. Nie. Po prostu bądźmy sługami zwyczajnymi, pokornymi. Bo chodzi w tej przypowieści o to, byśmy zrozumieli, że ktoś nas do tego powołał. Zaprosił, czyli powołał po imieniu do swego królestwa, abyśmy orali, abyśmy trzody doglądali, abyśmy przy stołach posługiwali. Ktoś nas wyposażył do tego, uzdolnił. Ktoś nam zlecił te zadania. Ktoś nas codziennie do tego uzdalniał i wspierał. Kto to wszystko robił? Ja sam? Moje zdolności, wykształcenie, kochani. To wszystko robił właśnie ten Bóg. Ten Pan. Przez Ducha Świętego. I gdy mamy taką świadomość, to ona będzie skutkować czymś, co jest niewytłumaczalne. Czym? Zadowoleniem i poczuciem spełnienia. I to właśnie jest wiara. To właśnie jest ta pomnożona wiara. To jest ta wierność naszemu Panu. Wierność życiowemu powołaniu. Że z radością przyjmowaliśmy wszelkie trudy i zmęczenie i nadal będziemy to czynić aż do dnia, gdy Pan nas odwoła. A więc nasze sukcesy, nasze dokonania w dziele Bożym traktujmy jako nasz skromny wkład do Królestwa, w którym udział mamy jedynie dzięki łasce Boga, łasce danej nam w Chrystusie Jezusie. I nadejdzie taka chwila, gdy Bóg na pewno swoją szczodrością przewyższy wszelkie nasze zasługi. Dla Niego bowiem najważniejsze nie jest to, co zrobiliśmy. To, czego dokonaliśmy. Dla Niego najważniejsze jest to, jacy jesteśmy. Panie Jezu, dziękuję Ci za to słowo, które płynie z Twojej przypowieści, z Twojej Ewangelii. I dopomóż, Panie, żebyśmy wszyscy takimi byli, jak ten sługa, o którym mówisz, aby był. I Panie też dopomóż i mnie, żebym na koniec i mojej posługi na tej ziemi mógł być wierny temu słowu i Twojemu powołaniu dla Twojej chwały przez moc Ducha Świętego w Twojej łasce i w Twojej miłości. Amen.